Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Tu, w tym studiu, rozmawiałem z tej okazji z historykiem Jarosławem Schabieńskim, między innymi o losach działaczy tzw. pierwszej Solidarności z naszego regionu. Okazało się, że część z nich, mówiąc kolokwialnie, wykończyła jeszcze komuna, zmuszając choćby do emigracji, a część trzecia RP, spychając na margines życia publicznego. Choć padł pan ofiarą i jednego, i drugiego, ostatecznie jako jedyny z grona byłych działaczy suwalskiej Solidarności, jakoś pan sobie poradził.
To prawda, panie redaktorze, rzeczywiście było tak, że musiałem wyemigrować, bo ja rzeczywiście wyemigrowałem w roku 1984, ale też emigrując zapewniłem Służbę Bezpieczeństwa, że wrócę do Polski wtedy, kiedy tylko będzie to możliwe, i wróciłem już w roku 1991. I znowu zaangażowałem się w życie publiczne po powrocie właśnie z emigracji. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie w przestrzeni publicznej w tamtym czasie po powrocie, czyli po roku 1991, to rzeczywiście i w Suwałkach mieliśmy układ bardzo specyficzny, w województwie wtedy suwalskim. No i w związku z tym okazało się, że jest dosyć ciasno tutaj dla ludzi, którzy zaangażowani byli w okresie pierwszej Solidarności. W związku z tym trzeba było znaleźć inne miejsce do aktywnego funkcjonowania.
Ciasno to dosyć enigmatyczne określenie chyba.
Tak, to prawda, dość enigmatyczne, ale wtedy mieliśmy też taką sytuację, że we władzach Solidarności, a ja się z Solidarnością czułem związany od roku 1980, byli ludzie, którzy niekoniecznie brali pod uwagę tych, którzy byli aktywni w roku 1980, ale raczej brali pod uwagę i forsowali tajnych współpracowników, jak chociażby Zygmunt Ropelewski, który został senatorem.
Z kolei w takich miastach, jeśli chodzi o samorządy, jak Suwałki, właściwie komuna wróciła do władzy.
Ja bym powiedział, komuna w Suwałkach nigdy nie przestała rządzić. Od roku 1945 po dzisiejszy dzień mamy do czynienia z włodarzami, którzy bardzo mocno powiązani byli z tamtym systemem, bądź z tego systemu wprost wyrastali, bądź też do dzisiaj w jakiś sposób w mniejszym lub większym stopniu, zwykle jednak w większym stopniu, są uwikłani w ten system.
Za PRL-u musiał pan wyjechać za ocean, z kolei już w trzeciej RP musiał pan wyjechać z Suwałk do Warszawy.
Powstała taka sytuacja, że obecny poseł i minister, pan Jarosław Zieliński, otrzymał propozycję pracy w Warszawie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy jako burmistrz i uznałem, że trzeba go wesprzeć, dlatego że ze sobą blisko współpracowaliśmy od czasu stanu wojennego i wobec tego pojechaliśmy razem do Warszawy i tam rozpoczęliśmy pracę w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w dzielnicy Śródmieście. Pan minister jako burmistrz tej dzielnicy, a ja jako naczelnik jednego z wydziałów.
I ostatecznie został pan zatrudniony w Senacie.
Po takim epizodzie w dzielnicy Śródmieście zostałem wiceburmistrzem dzielnicy Mokotów, ogromnej dzielnicy liczącej 400 tysięcy mieszkańców, i później znalazłem się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, a ściślej rzecz biorąc objąłem obowiązki zastępcy szefa Kancelarii Senatu.
A później było biuro polonijne.
Po przegranych wyborach w 2007 roku zostałem odwołany z funkcji zastępcy szefa kancelarii, no bez żadnego powodu. I zostałem wicedyrektorem biura polonijnego od roku 2008 do roku 2017. Zajmowałem się sprawami Polonii i Polaków za granicą.
To chyba było dosyć ciekawe zajęcie.
Bardzo ciekawe zajęcie, bardzo ciekawe doświadczenie. Między innymi w tym czasie również udało mi się napisać książkę wraz z dwiema współpracownicami poświęconą opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą, z czego jestem ogromnie zadowolony.
Ale teraz nie jest już pan w biurze polonijnym, tylko?
Od 2017 roku pełnię obowiązki doradcy marszałka Senatu.
I jak pan postrzega to stanowisko?
No to jest, powiedziałbym, bardzo zaszczytne i bardzo odpowiedzialne stanowisko, dlatego że marszałek Senatu jest trzecią osobą w państwie. W związku z powyższym uważam, że to jest ogromny dla mnie zaszczyt, że mogę taki tytuł piastować, nosić, tak? Mogę mówić o tym, że jestem doradcą trzeciej osoby w państwie.
Z tego co wiem, wraca pan w rodzinne strony, kiedy tylko się da. Ciągnie na Suwalszczyznę? Interesuje się pan tym, co się u nas dzieje?
Ja nigdy z Suwalszczyzny tak naprawdę nie opuściłem, albowiem Suwalszczyzna to kraj moich lat dziecinnych, a jak pan redaktor doskonale wie i państwo z pewnością wiedzą doskonale, kraj lat dziecinnych, jak powiedział Mickiewicz, zawsze zostanie piękny i czysty jak pierwsze kochanie. I w moim przypadku to ma miejsce. Ja z Suwalszczyzną zawsze czułem się związany i nigdy z Suwalszczyzny nie wyjechałem tak naprawdę.
I zamierza pan tutaj spędzić emeryturę z tego co?
Tak, to prawda, do emerytury już niewiele mi pozostało, ale tym niemniej jednak ciągle jestem aktywny w przestrzeni publicznej. W związku z tym też ilekroć jestem w Suwałkach, tylekroć chętnie tutaj się poruszam po tym mieście, żeby zobaczyć, co się w nim zmienia, co się dzieje, czy jest jakaś aktywność tutaj widoczna.
No właśnie, a jak te nasze suwalskie sprawy wyglądają z perspektywy stolicy?
Ja myślę, że nie wyglądają najgorzej. Suwalszczyzna ma ogromny potencjał, ponieważ jest to teren bardzo piękny, bardzo unikalny, jeśli chodzi o walory krajobrazowe i dla tych walorów krajobrazowych ja sam przybywam na Suwalszczyznę. Dla tych walorów krajobrazowych przybywają na Suwalszczyznę moi znajomi i przybywają również goście z zagranicy. Tu widać nawet wyraźnie wiele wycieczek rowerowych, które przemieszczają się. W związku z tym sądzę, że przed Suwalszczyzną szanse rozwojowe są bardzo duże, jeśli chodzi zwłaszcza o tę stronę turystyczną. Natomiast jeśli chodzi o stronę gospodarczą, też nie wygląda to najgorzej z tego względu, że od wielu lat funkcjonuje w Suwałkach Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, z którą ja również miałem przez jakiś czas związek, którą znam i w której jest sporo zakładów. Tych zakładów na szczęście coraz więcej przybywa i to widać wyraźnie.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.